Poznańskie historie.
Jacek Butlewski, witam Państwa w Poznańskich historiach. Witam Marka Rezlera. Dzisiaj opowiemy sobie o takich reliktach, pozostałościach, wspomnieniach związanych z PRL-em, a mówimy to być może za sprawą kilku różnych wątków. Chętnie zbierane są pamiątki po PRL-u, to chociażby znaczki pocztowe, czy nawet kartki żywnościowe, które tak źle się kojarzyły i wiązały się z taką biedą. Ludzie chętnie wracają do seriali z tamtego czasu, to chociażby 07 Zgłości, jakiś czas temu recenzowany, opisywany przez nas na naszej stronie internetowej, ale także inne produkcje serialowe czy filmowe z tamtego czasu. A więc ten PRL nam chcąc nie chcąc wraca cały czas.
Tak, wraca, ale to dopiero od pewnego czasu. Bo tak się złożyło, że reprezentujemy dwa różne pokolenia. W związku z tym mamy inne doświadczenia dotyczące PRL-u. Ja akurat urodziłem się w 1948 roku, także pamiętam PRL prawie cały, chociaż pierwsze lata to tylko w tym okresie dziecięcym.
Tego najgorszego nie pamiętam.
Nie. To znaczy nie docierało to do mnie, bo ten okres 1948 do 1956, kiedy rzeczywiście w kraju było bardzo źle, momentami nawet tragicznie, losy ludzi były straszne momentami. To była brutalna sowietyzacja Polski, prowadzona propagandowo, bez przebierania w środkach. No i oczywiście wielu patriotów, ludzi naprawdę zasłużonych dla Polski w tym czasie straciło życie. Z tym, że sytuacja w Polsce w tym okresie, kiedy mieliśmy do czynienia z PRL-em, była silnie związana ze Związkiem Radzieckim. Wiadomo, że w wyniku postanowień związanych z końcem II wojny światowej, Polska została wprowadzona przez aliantów w krąg wpływów radzieckich. W związku z tym, obojętnie co się działo w Polsce w tym czasie, zależało od decyzji na Kremlu. I czy nam się to podobało, czy nie, musieliśmy się dostosować do warunków, jakie wtedy nam narzucono. Musieliśmy dostosować się do warunków politycznych, propagandowych. Z dzisiejszego punktu widzenia to była czasami nawet groteska i to przerażająca groteska. Z drugiej strony musieliśmy się dostosować do trudnych warunków gospodarczych, ekonomicznych, które były związane ze zniszczeniem kraju wywołanym II wojną światową, jak i trudnościami gospodarczymi, bo wiadomo, że system socjalistyczny raczej był niewydolny ekonomicznie, w związku z tym ludność, czy chciała, czy nie chciała, musiała się dostosować. Nie mieliśmy nic do powiedzenia. Sam żyłem w tym czasie, więc wiem.
Jak wyglądała, Marku, poznańska odsłona tego PRL-u, widziana twoimi oczami, oczami studenta? Bo wtedy przyjechałeś do Poznania, byłeś studentem i widziałeś chociażby pochody pierwszomajowe. Przypomnij, jak to wyglądało.
No więc będziesz zaskoczony, jak ci powiem, ale myśmy specjalnie nie robili dramatu z tego powodu, że były pochody pierwszomajowe, że były oficjalne uroczystości, plakaty, wielkie buńczuczne hasła rozwieszane wszędzie, naród z partią, partia z narodem i tak dalej. Ogólnie społeczeństwo troszeczkę pokpiwało z tych dowcipów, chociaż oficjalnie nie wolno było tego robić. Natomiast pochód pierwszomajowy to nie była męka, nie była tortura. Trzeba było pójść, było źle widziane, nie było przymusu, przynajmniej jeśli chodzi o młodzież akademicką, ale było źle widziane, jeżeli człowiek się tam nie pojawił, ale bardzo często to był przecież początek wiosny. To był pochód przy wspaniałej pogodzie, chociaż już nie bywało to normalnie, to jest 1 maja, to wiadomo, że pogoda jest różna. Ale w sumie nie traktowaliśmy tych pochodów, tych uroczystości specjalnie tragicznie. To była taka rozrywka. Tym bardziej, że jako studenci mieliśmy dookoła mnóstwo straganów z książkami, których normalnie nie można było nigdzie kupić. Ale to były dni oświaty książki i prasy, w związku z tym te warunki korzystaliśmy. W tym czasie, kiedy studiowałem, jednak były też przełomy i sytuacje trudne, jak chociażby marzec 1968 roku, o czym kiedyś mówiliśmy.
Czy także czerwiec 56?
Czerwiec 56 to było wcześniej. Ja tylko przypadkowo wtedy byłem w Poznaniu, na targ zabrany przez babcię, która tak mnie prowadziła przez miasto, że nawet nie wiedziałem, że coś się w Poznaniu dzieje.
Władza podnosiła rękę na lud, ale pytam o takie kulturowe też tropy związane z PRL-em. Z tamtego okresu, gdy chodzi o Poznań, kojarzymy no chociażby miasto neonów. To wtedy to się rodziło, prawda?
No właśnie, neony poznańskie. To był ten czas, kiedy jeszcze nikt nie myślał o komputerach, nie myślał o różnego rodzaju światłach, które są wykorzystywane w propagandzie, ale neony były specjalnością ówczesnego Poznania. Ludzie z zewnątrz, spoza Poznania, nawet czasami spoza Wielkopolski specjalnie przyjeżdżali do miasta, do stolicy Wielkopolski, żeby zobaczyć te neony wieczorem. Zrobiliśmy kiedyś audycję na temat poznańskich neonów z Jerzym Bogdanowskim z cyklu My Poznań, My Wielkopolska. Specjalnie poczekaliśmy na wieczór, specjalnie przeszliśmy się przez Święty Marcin, przez okoliczne ulice, w okolicach Ronda Caponiera, gdzie tych neonów było szczególnie dużo, niektóre były pełne życia, ruchu. Jeszcze wtedy były, no bo neon na kinie Bałtyk istniał dopóki nie zburzono budynku. I to były neony, które żyły. Niektóre z tych neonów zachowane są do dzisiaj, chociażby kino Muza, kino Rialto.
Czy poznańskie słowiki.
Czy poznańskie słowiki, tak, na przy Świętym Marcinie. I trzeba przyznać, że te neony ożywiały, bardzo ożywiały miasto. No niektóre z tych neonów były sugestywne. No, brać studencka różnie traktowała niektóre lokale, w różnych celach bywało.
Poznańskie historie.
Neony to jedno, ale także taką, no chyba ogólnopolską specjalnością, ale także obecną w Poznaniu to były rozmaite bale, spotkania, nie wiem, noworoczne.
Były zabawy ludowe, tak to wtedy organizowano i to było najczęściej latem. Najczęściej to było 1 maja, broń Boże 3, bo 3 to było burżuazyjne święto, nie wolno było świętować. Ale te bale się odbywały, te zabawy ludowe odbywały się przede wszystkim na Cytadeli, bo tam było najwięcej miejsca, najwięcej przestrzeni. Czasami były takie imprezy organizowane w centrum miasta, wokół Placu Mickiewicza. Natomiast czym innym były bale karnawałowe, organizowane przez Zakłady Pracy i no oczywiście przez komitety wojewódzkie, to Komitet Wojewódzki Partii. No wtedy nie było mowy o strojach, nie było mowy o specjalnym prezentowaniu się w formie pomysłowej. Było sztywno, było zimno, był oficjalny szampanik na powitanie Nowego Roku o północy, ale wszyscy byli grzecznie pod krawatami. Ludzie w domu organizowali, szczególnie młodzież, prywatki. No to były zabawy, które się organizowało w zamkniętym gronie, było wesoło, fajnie, no magnetofon szpulowy wtedy funkcjonował, dział, były płyty też winylowe, bo innych przecież nie było. Puszczało się to na okrągło. No były płyty, no pocztówkowe. Dzisiejsza młodzież sobie tego nie wyobraża, ale były pocztówki pokryte w odpowiednią folią z nagraną melodią. Jak najbardziej to chodziło na gramofonie, na adapterze i jak najbardziej te nagrania były wykorzystywane. To wszystko było w otoczeniu określonych mebli, bo styl PRL-owski w meblach, w przedmiotach, które tam się znajdowały, różnego rodzaju bebelotach, też świadczy o epoce.
I to też trochę specjalność wielkopolska, te meble.
Tak, 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 jak najbardziej meble, z tym, że to było kilka fabryk na terenie Polski, które meblami się zajmowały i to był taki jeden styl, meblościanka. Obowiązkowo mieszkanie musiała być meblościanka różnych formatów. I trzeba przyznać, że dzisiaj się psioczy, bo to PRL-owskie, bo to takie śmakie owakie, ale meblościanka byłaby nawet wygodna w codziennym użytkowaniu.
Do którego serialu z czasów PRL-u najchętniej wracasz? Pytanie na koniec.
No byłoby trudno, bo bardzo często te seriale nawiązywały do wydarzeń jeszcze wojennych, jak chociażby Dom. Seriale związane z życiem ludzi z prowincji, tak zwanej prowincji, którzy przechodzą do miasta, jak daleko Trzosy. Pokazywano bardzo trafnie przypadki, że ludzie z zewnątrz, którzy bardzo chcieli pójść w górę, nie do końca się znajdowali w środowisku miejskim. Także problem wzrównania wsi z miastem, tak bardzo postawiony w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nie do końca się sprawdził. Ciężki był los ludzi, którzy próbowali przekroczyć granicę społeczną. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, że jeśli chodzi o PRL, nastąpiło jednak mimo wszystko pewne zrównanie. Nie było takich gwałtownych poziomów, różnic w poziomie pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Z tym, że z jednej strony był to nacisk odgórny, polityczny. Jesteśmy państwem robotników i chłopów w związku z tym, co postępowe to związane z ludem zajmującym się produkcją, ale z drugiej strony jeszcze żyli ludzie ze środowisk inteligenckich, środowisk intelektualnych z okresu międzywojennego, przetrzebieni w czasie II wojny światowej, ale no, byli. I to wszystko razem się zaczęło nakładać, zazębiać, uzupełniać. W związku z tym społeczeństwo dzisiejsze jest bardziej zrównoważone. Różnice się znowu pojawiły po przemianie ustrojowej, ale w okresie PRL-u te różnice nie były aż tak bardzo widoczne, nie raziły. No, oczywiście mówię tutaj o świecie, mówię to o udostępnieniu kultury. No tutaj trzeba przyznać, że PRL dużo zrobił, ale koszt był dosyć duży, bo przede wszystkim no, zmiażdżenie trochę psychiki ludzi, narzucenie obcej ideologii i to już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Pamiętam przecież, jak uczyłem się, jak wtedy wszyscy z elementarza Mariana Falskiego, elementarz do nauki pisania po polsku, ale na końcu, już w wersji drukowanej, już takiej końcowej, obowiązkowo było zdjęcie Bolesława Bieruta i wyjaśnienie jego czynów i dokonań. Także ideologiczne ukierunkowanie było już wtedy. No, już wtedy. Przede wszystkim wtedy, ale od najmłodszych lat szkolnych.
Do czasów PRL-u, do tego, jak wyglądał wtedy Poznań, będziemy jeszcze wracać, bo nie wyczerpaliśmy do końca tego tematu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marek Rezler.
Również kłaniam się pięknie.
Kłania się Państwu Jacek Budlewski.
Poznańskie historie.